witam Państwa na spotkaniu po filmie, który Państwo widzieliście. Filmie, który składa się z trzech części. Film znajdzie się na stronach Instytutu Pamięci Narodowej na kanale YouTube. Bardzo Państwu polecam, żeby Państwo też polecali ten film innym osobom. Ja tylko ze swojej strony powiem tyle. Byłem zaangażowany w to przedsięwzięcie, miałem ten rodzaj przyjemności współpracować tutaj z Sądem Najwyższym. I to jest taka dla mnie w ogóle bardzo ciekawa lekcja na temat historii III RP, bo oczywiście to jest jakiś kawałek historii opisany, można powiedzieć, już dawnej, po co do tego wracać. Zaraz to będę rozmawiał z panami, dlaczego warto i trzeba do tego wracać, zwłaszcza są to pytania, które skieruję do pana sędziego, do pana prezesa Wiesława Kozielewicza. Ale każda historia ma swój jakiś początek, zawiera się w czyjejś decyzji, w czyjejś woli do realizacji lub nierealizacji czegoś. Tutaj mamy akurat do czynienia z tym pierwszym przypadkiem, bardzo pozytywnym uważam. Rzeczywiście ten film by nie powstał, gdyby nie pani prezes Manowska. Gdyby nie jej wola i chęć opisania historii pewnego wątku, pewnej części, bo to nie jest cała historia oczywiście Sądu Najwyższego, zwłaszcza tej powojennej, z okresu powojennego. Sąd Najwyższy, przypomnę, jeszcze zaczął funkcjonować w II RP. To jest ten okres taki, bym powiedział, bardzo mroczny, bardzo ponury naszej historii, ale to była wola i decyzja pani prezes, już byłej, jak rozumiem, prezes, pani Manowskiej. A potem doszło do kilku spotkań, konkretnie moich, z Państwem pracujących tutaj. Cieszę się, że tyle twarzy widzę z Sądu Najwyższego, osób, z którymi mogłem współpracować, przede wszystkim z panem profesorem, sędzią też Sądu Najwyższego, Aleksandrem Stępkowskim, który mnie zapytał, jakie są materiały, co w ogóle wiadomo, co zostało opisane, jeśli chodzi o ten aspekt rzeczywistości pokazanej w filmie przez Rafała Goremkę. No i co z tym można zrobić, czy to da się w ogóle opowiedzieć? I ja rozpocząłem taki wstępny research, kwerendę, żeby zobaczyć rzeczywiście, jaki jest stan gry, stan wiedzy na ten temat. Większość osób, które na tym się znają, które to opisywały, znaczna część to są historycy Instytutu Pamięci Narodowej, którzy są w tym filmie, ale są też takie osoby, którym bardzo wiele zawdzięczam, a które w tym filmie nie mogły wystąpić z różnych powodów czasowych, no, różnie to się składało. I tutaj chcę wymienić przede wszystkim pana profesora, wiceprezesa Instytutu Pamięci Narodowej Krzysztofa Szwagrzyka. To znaczy ja taką, kiedy już rozpocząłem pracę nad tym takim scenariuszem wstępnym, takim ramowym, bazowym, bo potem go Rafał dopracowywał do tego kształtu, który państwo widzieliście. Odbyłem takie bardzo ciekawe spotkanie, jedno było dla mnie ważne, z profesorem Szwagrzykiem, gdzie pan profesor wygodnie mnie usadził w fotelu. Ja tylko zapytałem, czy mogę notować, i pan profesor mi opowiedział od takiej strony, która moim zdaniem jest ponurym epilogiem tych wszystkich historii, także tych portretów, które tutaj państwo widzicie, to znaczy opowiedział mi to z punktu widzenia ofiar, tych wszystkich, których, brzydko mówiąc, ale tak to wyglądało, wygrzebywano z dołów śmierci w miejscu, które było śmietnikiem, proszę Państwa, bo ta część cmentarza Powązkowskiego, gdzie grzebano te wszystkie osoby, skrycie, po cichu, z reguły pod osłoną nocy albo bardzo wczesnym porankiem, grzebano na śmietniku. Ta część łączki, która była potem odkopywana w wyniku prac ekshumacyjnych prowadzonych przez Instytut Pamięci Narodowej, odbywały się te pochówki wówczas tajne na śmietniku cmentarza Powązkowskiego. Potem, bo tutaj w tym filmie też jest mowa o pewnych paradoksach, jak Państwo widzieliście, jednym z paradoksów jest to, że mniej więcej tak od przełomu lat 70., 80. grzebano często osoby, które były sprawcami śmierci tych osób, które tam grzebano. To znaczy tam leżał kwiat sądownictwa i prokuratury okresu stalinowskiego i późniejszego. I to jest taki ponury paradoks. Zresztą podczas odkrywek na Łączce 2 pan profesor właśnie powiedział, że bardzo trudno jest niektóre z tych ofiar w całości szkielety składać, czy ustalać, kto jest kim, bo one tam zostały przejechane takim spychaczem i te kości zostały jeszcze połamane, zgniecione, wymieszane. To jest taki aneks właśnie do praktyczny do tego, czym był komunizm i czym był ten okres stalinowski, sądownictwa stalinowskiego, prokuratury stalinowskiej. Kolejny paradoks jest taki, więc cieszę się, że dzisiaj się tutaj możemy spotkać i o tych sprawach rozmawiać i że Państwo przyszliście, licznie przyszliście na to spotkanie, na tą projekcję, na tą rozmowę. To jest wydana niedawno książka pani Agnieszki Kwiatkowskiej-Moskalewicz pod tytułem Stygmat. Biografia Włodzimierza Brusa i Heleny Wolińskiej. Książka, która jest moim zdaniem książką ciekawą na wielu poziomach i w wielu aspektach. Ale do tego się, do takiej rozmowy tutaj, dzięki pani dyrektor Annie Putkiewicz, przygotowuję się tutaj w instytucie z jednym z badaczy, który w tym filmie się nie znalazł, a którego wiedzę znowu czerpałem z garściami, zwłaszcza tą historię polityczną, dr Robert Spałek. I mam nadzieję, że o tej książce też tutaj porozmawiamy, która jest próbą, niektórzy mówią, wybielenia. Na przykład Heleny Wolińskiej. Ja do końca tej książki tak nie odbieram, bo uważam, że przede wszystkim ta książka jest bardzo ciekawą pracą, jeśli chodzi o pokazanie optyki osób zamieszanych w komunizm przedwojenny i przede wszystkim w okres stalinowski. Ale jest bardzo ciekawą taką próbą rekonstrukcji ich myślenia, które może przyprawiać o czasami siwiznę czy o podniesienie się włosów na głowie. Więc każde dzieło jest dziełem zbiorowym. Ja mówię, ja bym tego wszystkiego nie zrobił, w ogóle bym się tego nie podjął, gdyby nie przede wszystkim pomoc wspomnianego już wcześniej profesora Krzysztofa Szwagrzyka, który mi opisał to wszystko, bo sam musiał tą historię rozpoznać, żeby wiedzieć, dlaczego te zwłoki tam na tym śmietniku cmentarza Powązkowskiego są grzebane, więc tą historię jak gdyby mi od końca opowiedział, od tego epilogu do początku, kto orzekał, jak to mniej więcej wyglądało, ta próba rekonstrukcji. No i są to pozostałe osoby, które w filmie się znalazły obok sędziów Sądu Najwyższego, w tym naszego tutaj rozmówcy. I szczególne podziękowania chciałbym też złożyć człowiekowi, który dzisiaj nie mógł być na tym spotkaniu, ponieważ uczestniczy w konferencji w Białymstoku. To już jest emerytowany pracownik Instytutu Pamięci Narodowej, oddział w Radomiu, pan dr Arkadiusz Kutkowski, Polskie Rehabilitacje. To jest książka, która mi się śniła w pewnym momencie, tak prawdę powiedziawszy, no, albo jej partie takie znaczące mi się śniły, ponieważ dr Arkadiusz Kutkowski doskonale pokazał ten okres rehabilitacji tak zwanych i kto był rehabilitowany. I to padło w tej filmie. Przede wszystkim chodziło o komunistów. Podobnie jak w sekcjach tajnych i w orzecznictwie, w dużym stopniu przede wszystkim chodziło też o wyłowienie, ukaranie tych osób, które albo zwalczały radykalnie antykomunizm z takich pozycji antykomunistycznych, albo samych komunistów. Tu jest cała też historia i Gomułki, i Lechowicza, i Alfreda Jaroszewicza, stryjecznego brata Piotra Jaroszewicza. To jest też ogromna grupa komunistów, która była po wojnie zatrzymana. Ta sprawa rozrosła się do zatrzymania prawie 900 osób, które były w tajnym więzieniu MBP w Międzyszynie. Do niedawna, żeby było tak ciekawie, ten budynek był w posiadaniu Agencji Wywiadu, ponieważ to przyszło potem z MBP na służby III RP. I ten budynek został całkiem niedawno, zdaje się, tam sprzedany, rozebrany. W każdym razie tam też przebywał przez prawie 3 lata Władysław Gomułka w tym miejscu. Ale mówię, to jest jedyna historia mi znana w III RP, wracając do początku mojej opowieści, gdzie ktoś się chciał zmierzyć z historią instytucji, którą kieruję. I to jest naprawdę wielki mój szacunek dla pani prezes, że ona się na to zdecydowała, pomimo, można powiedzieć, konsekwencji i wiedzy, która się z tej historii odsłania. Nie zrobiła tego ani policja, proszę Państwa, ani żadne ze służb, które w III RP też dziedziczą te nieszczęsne budynki, jak chociażby budynek SKW na ulicy Oczki. Ja współczuję tym funkcjonariuszom, oficerom III RP, że muszą w tym budynku pracować, ale zaraz pan Bartosz Kapuściak powie, co tam się tak naprawdę działo i czym jest to miejsce. Nie rozliczyła się też służba więzienna, czy nie chciała takiej opowieści o sobie samej, mimo ogromnego materiału, który udał się zgromadzić w tej sprawie, także w Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej. Ja materiały Część materiałów Centralnego Zarządu Zakładów Karnych sobie przeglądałem i przeglądam z różnych powodów. Mnie tam różne kwestie interesują. To są bardzo obszerne i bardzo ciekawe materiały, ale tego Służba Więzienna również nie zrobiła. Wielki szacunek, że Rafałowi udało się to zrobić w taki sposób, że tą historię można było w sposób spójny opowiedzieć, bo z samej swojej istoty sekcje tajne były tajne, więc naprawdę tego materiału, czy zdjęciowego, czy archiwalnego, nie zachowało się jakoś bardzo dużo. I nie do końca się da tą historię bardzo precyzyjnie opisać. Mówię, w dużym stopniu ona się, mamy to szczęście, że dzięki komisjom, które bardzo szybko w okresie tak zwanej odwilży październikowej to zaczęły robić, mamy po prostu wiedzę na ten temat, co wtedy i tam się tak naprawdę działo. Tu te cztery komisje były opisane, najważniejsza była komisja Mariana Mazura, zresztą z pierwszych osób, które przed nią stanęło, była pracownica Naczelnej Prokuratury Wojskowej, pani Helena Wolińska, która nigdy nie została w żaden sposób pociągnięta do odpowiedzialności za ten okres i ani skutecznie nie dało się także jej sprowadzić z Wielkiej Brytanii, gdzie wyjechała ze swoim mężem Włodzimierzem Brusem na początku lat 70. Przepraszam, że tak długo, ale musiałem to Państwu wszystko opowiedzieć, ponieważ mam taki osobisty tutaj sentyment do tej całej produkcji filmowej i do tego, że któraś jedyna instytucja w Polsce chciała o sobie swoją historię dogłębnie poznać. Mam znakomitych gości. Chciałbym zacząć wyjątkowo, panie sędzio, przy całym szacunku, od pana Bartka, z tego względu, że mamy i rocznicę, i człowieka, który to jest na portrecie, rotmistrza Pileckiego, o którym w filmie też mieliśmy fragmenty. Jest reżyser, proszę Państwa, brawa dla Rafała Geremka. Naprawdę brawa dla Rafała Geremka. Musiał się mocować z bardzo trudną materią, ale moim zdaniem zrobił to najlepiej, jak się tylko dało w warunkach, jakie istniały do realizacji tego filmu. Z powodów takich, że no, też w Polsce nie dysponujemy budżetami jak w Hollywood, żeby robić filmy za 15 czy 30 milionów dolarów. Więc Rafale, brawo, mój szacunek dla ciebie, że udało się to tak zrobić, jak się udało. Przechodzę do pana doktora, bo to, co jest istotne, no to właśnie mamy wiele spraw opisanych już, także przez Instytut Pamięci Narodowej, czy może przede wszystkim, dotyczących sądów wojskowych i orzecznictwa sądów wojskowych. Mamy też te przypadki sądów cywilnych. Sprawy dwie są opisane i rotmistrza Pileckiego, mimo że ona nie dotyczyła sekcji tajnej Sądu Najwyższego ani wojewódzkiego w Warszawie, ale mamy tutaj historię też Nila Fildorfa, gdzie właśnie pani Helena Wolińska jako prokurator stalinowska podpisywała wniosek o jego areszt. Jak dobrze pamiętam, pierwszy wniosek był bez żadnej podstawy prawnej. Po prostu skwitowała to, co sobie biuro śledcze MPP życzyło. I jaka była różnica między tymi sądami, tymi prokuratorami? Dlaczego tak wielką rolę odegrało w niszczeniu części polskich patriotów prokuratura i sądownictwo wojskowe?
Tutaj przedstawiony był w filmie właśnie Witold Pilecki, który przez sekcje tajne nie był sądzony, tylko przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Warszawie. I teraz pytanie jest, dlaczego akurat przez Wojskowy Sąd Rejonowy, dlaczego tych spraw było jednak mimo wszystko więcej niż spraw w sekcjach tajnych? Otóż przede wszystkim bardzo szybko został wprowadzony kodeks karny Wojska Polskiego, bo już w 1945 roku, to jest pierwsza rzecz. A druga rzecz jest taka, że wojsko było lepiej zorganizowane i od zawsze cieszyło się dużym zaufaniem komunistów. Przykład mamy później stanu wojennego, gdzie wprowadzany jest on oczywiście za pomocą też resortu spraw wewnętrznych, ale przede wszystkim to wojsko jest głównym, że tak powiem, ono planuje i ono wykonuje też i przez sądy wojskowe jest opozycja solidarnościowa czy antyustrojowa sądzona. I tu jest podobnie, to znaczy przejmuje jakby wojskowe sądy rejonowe przejmują większość spraw, dlatego że one są, że tak powiem, mówiąc uproszczonym językiem, sprawniejsze i te sprawy dość szybko w tych sądach zapadają, to znaczy orzecznictwo. To jest pierwsza rzecz. Znaczy, to jest jakby druga rzecz, bo pierwsza to było oczywiście Kodeks Karny Wojska Polskiego z 1945 roku. Nie wiem, czy to jest wystarczająca odpowiedź, ale powiem Państwu jeszcze jedną różnicę między sądami cywilnymi a wojskowymi. W większości też wykonanie wyroku śmierci było inne, bo w wojsku przez wyrok sądów rejonowych wykonanie wyroku odbywało się poprzez rozstrzelanie. Powinna to robić drużyna egzekucyjna czy pluton później egzekucyjny. Bardzo często, przykład chociażby Mokotowa, gdzie robiła to jedna osoba, tak? Z reguły to był funkcjonariusz MBP, jeżeli mówimy oczywiście do 1954 roku. Później będą to funkcjonariusze służby więziennej, zatrudnieni przy Ministerstwie Sprawiedliwości, tak? Drej chociaż, który był poruszony tutaj przez panią dyrektor jako jeden z katów mokotowskich, później także wykonywał te wyroki śmierci dalej, co najmniej do lat 60., początku lat 60., będąc pod Ministerstwem Sprawiedliwości. I natomiast jeżeli chodzi o sądy cywilne, to tam wyrok śmierci zapadał poprzez powieszenie. Jedyny wyjątek stanowiły prawdopodobnie tylko sądy doraźne KBW, które były bardzo krótko, bo tylko w 1946 roku, gdzie one były podpięte, że tak mogę powiedzieć, brzydko podpięte pod sądy okręgowe czy na sesjach wyjazdowych i gdzie tam zapadały różne te wyroki i przez rozstrzelania, i przez powieszenie. Z reguły te przez powieszenie wykonywano publicznie, więc prawdopodobnie dlatego były one nie przez rozstrzelanie, tylko przez powieszenie. Miały oczywiście zastraszać ludność i miejscowe podziemie zbrojne do zaprzestania, prawda, zaprzestania walk, gdzie ich, że tak powiem, członkowie byli i żołnierze byli po prostu wieszani na rynkach.
To jeszcze tylko jedno pytanie, skoro jest pan przy głosie. Czy ta infrastruktura, jeśli tak można powiedzieć, te miejsca, gdzie odbywało się ta, jak to mówili śledczy MBP, obróbka tych oskarżonych, cele, w których oni przebywali, także cele śmierci, czy one się zachowały do dzisiaj w dawnym więzieniu przy ulicy Rakowieckiej 37?
Znaczy tak, tych cele były różne. Na pewno była jedna w pawilonie 10, gdzie on praktycznie w całości został zachowany. Tam pojedyncze cele były przerobione na łaźnie. Natomiast cele w pawilonie ogólnym, czyli te duże cele śmierci tak zwane, one były przerobione, to znaczy korytarz był, że tak powiem, cofnięty na środek i pomniejszono te cele, bo one były dość duże, tam nawet do 100, normalnie były do 20 osób, ale przebywało nawet do ponad 100 osób w tych celach śmierci. I no, część tych celów została zachowana, także no, jest pomysł na odtworzenie tych cel, czyli znowu przywrócenie tego korytarza tak jak był, po to, by pokazać te cele, z których chociażby Chojnacki oglądał, prawda, wyprowadzenie czwartego zarządu WiN-u na wykonanie wyroku.
Jak ktoś z Państwa nie był, to bardzo serdecznie polecam, żeby odwiedzić to miejsce. Z czystej ciekawości, ponieważ zaraz powiem pewną taką anegdotę, która nie jest do końca anegdotą związaną z tym miejscem, ale jak się nawet do dzisiaj jest często w tej sali głównej, największej świetlicy tak zwanej, do dzisiaj odbywają się różne spotkania, odczyty, prelekcje, ale jak się operuje w obrębie tych korytarzy, to widać, że mieszkańcy pobliskich ulic mieli wgląd na dziedziniec i co tam się dzieje. Czy to byli ludzie z resortu, krótko mówiąc, dostawali tam mieszkanie? Czy ktoś postronny mógł dostać mieszkanie, żeby obserwować to otoczenie więzienia i aresztu śledczego przy ulicy Rakowieckiej?
Nie, rzeczywiście te budynki były zachowane po II wojnie światowej. Przejął je od razu resort MBP i tam mieszkali funkcjonariusze, byli strażnicy później więzieni, nawet w czasie emerytury mogli sobie tam w tym mieszkaniu więzieniu już, że tak powiem, być na stałe z tego względu, że no byli no zaufanymi, tak? Natomiast no pytanie, bo my mamy kilka miejsc, gdzie jest prawdopodobieństwo wykonania tych wyroków śmierci. Oczywiście odnaleziona została ta zapadka przy Szubienicy, ale dużo miejsc wskazuje na chociażby kotłownię, czy zejście do tej kotłowni. Oczywiście mur, miejsce za pawilonem 10, gdzie jeszcze nie było wtedy pawilonu 12, gdzie były takie stolarnia i inne magazyny. Był taki budynek, prawda, gdzie przechowywano też, że tak powiem, ciała i tam on został zburzony, jak 12 budowano. Tam jest też jakby ślady zeznań są, gdzie, że można było tam wykonywać. Także jest sporo takich miejsc, jeżeli mówimy oczywiście o rozstrzelaniu, bo jeżeli chodzi o powieszenie, no to jest to okolica obecnej Szubienicy bądź, że tak powiem, pomieszczenia gdzieś obok.
Ja tylko dodam ze swojej strony, był taki pawilon, którego już teraz nie ma, on został no, zburzony, gdzie było wielu osadzonych z lat 90. związanych z warszawską zorganizowaną przestępczością. Ja tam chodziłem na różne spotkania, widzenia, kiedy tym obszarem się zajmowałem i muszę Państwu powiedzieć, że więzienie Jaroślewcze przy ulicy Rakowieckiej cieszyło się bardzo złą sławą do końca tak naprawdę. Tak naprawdę do końca nawet stara, wytrawna recydywa warszawska i polska nie chciała siedzieć na Rakowieckiej, ponieważ tam panował bardzo specyficzny i trudny reżim. Były takie cele w ogóle tak zwanych hankarzy, one były prawie tam na dachach, w tym pawilonie, którego już w tej chwili nie ma. No i tam się, jak zawsze chłopcy mówili, ciężko się działo. Mało tego, znam jednego takiego ancymona, wieloletniego też recydywistę z jednej ze znanych podwarszawskich miejscowości na P, który po ostatnim wyroku jak gdyby zerwał ze środowiskiem przestępczym, bo odsiadywał tam znaczny kawałek kary i nie chciał już więcej wracać do więzienia, więc jakąś rolę resocjalizacyjną to miejsce spełniało. Panie sędzio, ale ja mam do pana takie pytanie, bo oczywiście to wszystko w trzeciej części filmu pada w dużym stopniu, ale dwie kwestie mnie nurtują. I tu pytanie do pana jako sędziego, prawnika, orzecznika, człowieka, który też potrafi interpretować prawo. Czy dekret może być źródłem prawa do orzekania w taki sposób, który może się skończyć dla oskarżonego karą śmierci? Mam tu na myśli przede wszystkim dekrety sierpniowe, te wszystkie elementy prawa, które były stosowane w tych sprawach tuż po wojnie.
Tak, więc proszę Państwa, ja wspominałem w filmie, że te dekrety wydawane tuż po wojnie były wydawane w celu rozliczenia zbrodniarzy hitlerowskich i osób współpracujących z tymi zbrodniarzami. I ten wspomniany dekret, który pan redaktor mówi, ta tak zwana sierpniówka, ona obowiązuje jeszcze do dnia dzisiejszego. Artykuł pierwszy tego dekretu nie został uchylony. Oczywiście tam jest kara bezwzględnie oznaczona tylko kara śmierci, akurat jeśli chodzi o artykuł pierwszy. Teraz można orzec karę inną niż karę śmierci, karę dożywotnia pozbawienia wolności, ale ten dekret w tym zakresie obowiązuje. To był dylemat. Jak postąpić w sytuacji, widząc bezprzykładne bestialstwo Niemców w Polsce oraz osób, które udzielały pomocy Niemcom w zbrodniach przeciwko narodowi polskiemu, jeżeli to obowiązujące prawo na terenie Polski, ten kodeks Makarewicza, nie przewidywał adekwatnej reakcji prawnokarnej. Więc wymyślono, to prawnicy przedwojenni stworzyli dekret, tą sierpniówkę słynną, która penalizowała pewne zachowania jakby z mocą wsteczną, do tyłu cofając. I z uwagi na okrucieństwa tych czynów, bestialstwo przewidywała bardzo surowe za to kary, łącznie z tym artykułem pierwszym, gdzie jest tylko kara śmierci przewidziana. I w pewnym układzie tylko było ułaskawienie, żeby inne orzeczenie mogło zapaść. Czyli kara śmierci zapada, ewentualnie mógł Bierut ułaskawić taką osobę. Teraz może być kara dożywotnia pozbawienia wolności. Oczywiście ten dekret jest już w tym punkcie pierwszym martwy, bo nie mamy osób żyjących wśród tych zbrodniarzy, który by mógł podpaść pod ten właśnie dekret. Tu się opierano trochę na tym, że pewne zachowania są w cywilizowanych społeczeństwach zawsze uznawane za wysoce zbrodnicze. I wprawdzie one nie były wprost przewidziane w polskim prawie przedwojennym, to skonstruowano ten właśnie dekret, tą tak zwaną słynną sierpniówkę, której mówię, jeszcze jeden artykuł do dnia dzisiejszego obowiązuje. Jaki pan prowadzi postępowanie, wszczyna postępowanie, może także popatrzy o ten dekret, o ten punkt pierwszy tego dekretu, artykuł pierwszy. I później oczywiście osoba nie żyje, to umarzają, ale przeprowadzają określone ustalenia związane. To jest odpowiedź na to pytanie. No był problem w Polsce po 90 roku, co robić z ustawodawstwem Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej.
W tym właśnie, także, gdzie jest ta ciągłość prawna, a gdzie nastąpił zerwanie?
Właśnie z ustawodawstwem, którego źródłem był PKWN, Krajowa Rada Narodowa, tak? Uznano, że stany prawne, które zostały wytworzone w wyniku tych przepisów, trzeba akceptować, bo inaczej byłaby anarchia prawna. I to było orzeczenie Polskiego Trybunału Konstytucyjnego z 2002 roku, wydane zresztą, drodzy państwo, w kwestii ważności dekretu o reformie rolnej. Przecież reforma rolna, ta gigantyczna rewolucja agrarna na polskiej wsi w 1944 roku została w przewodniku dekretu PKWN-u, tak? Który, można powiedzieć, nie był żadnym aktem prawnym, gdybyśmy poszli, tak? Więc zaakceptowano to. Zresztą my mieliśmy tutaj pewne doświadczenia z orzecznictwem sądów niemieckich i sądów polskich. Też jest mało znany, też temat fantastyczny, że w okresie okupacji w Polsce, na terenach okupowanych przez Niemców, czyli w Generalnym Gubernatorstwie, działały polskie sądy i orzekali polscy sędziowie. W zakładach karnych byli polscy klawisze, to też trzeba, tak? Na Pawiaku byli polscy klawisze. Nie? Niemcy nie mieliby tylu ludzi, żeby to obsadzić. To jest wszystkie stanowiska w wymiarze sprawiedliwości, w prokuraturach, w policji, w więziennictwie. Przecież tam pracowało masę Polaków. I później po wojnie powstał problem, co z tymi ludźmi robić? Czy to byli kolaboranci? Czy podpadają pod tą sierpniówkę, czy nie? Było orzecznictwo Sądu Najwyższego, że jeżeli on się mieści w zakresie swoich upraw, nie działał na szkodę Polaków, ale wykonywał swoje obowiązki, żeby zapewnić, żeby ten bandzior, który dokonał kradzieży złamaniem Polak, okradł Polaka, żeby poniósł karę za to, tak? Żeby ten człowiek, który ma nabycie spadku, żeby miał orzeczenie odnośnie nabycia spadku, bo nie może swoich spraw prowadzić. Stwierdzenie prawdą przed do spadku. Te sądy działały. I teraz co robić z tymi wyrokami? Zapytacie, w imieniu jakiego państwa ci polscy sędziowie w tych sądach polskich, tak to się nazywa sądownictwo nie niemieckie, wydawali? No państwa polskiego nie było, oni wydawali w imieniu prawa. Ale jak obejmowali urzędy, a to byli sędziowie przedwojennych sądów polskich, przedwojenni polscy sędziowie, to oni składali przysięgę, że będą wykonywali to w posłuszeństwie administracji niemieckiej swoje obowiązki. Musieli taki glejt podpisać, w lutym 1940 roku podpisywali. I w tych sądach polskich, działających w Generalnym Gubernatorstwie, orzekało około 800 polskich sędziów. I później powstał problem w 1944 roku. Co, kolaboranci, skazywać ich? Uznano, że nie skazujemy, tak? Chyba, że wykroczyli poza działanie na rzecz Polaków, tak? Czyli i znowu to jest to z tymi orzeczeniami wydawanymi przez polskie sądy. Więc uznano, że te orzeczenia wydawane przez polskie sądy w Generalnym Gubernatorstwie, one są ważne. Obywatele mieli prawo pół roku, prawo do złożenia wniosku o wznowienie. Gdyby uznawali, że ten sąd polski, orzekając w ich sprawie, naruszył prawo. Oczywiście te orzeczenia tych sądów polskich, orzekających w Generalnym Gubernatorstwie, podlegały nadzorowi władz niemieckich. Gubernator Frank, który urzędował w Krakowie, miał taki swój resort sprawiedliwości i on mógł w trybie nadzwyczajnym taki wyrok tego polskiego sądu uchylić. Nie podlegały tym sądom polskim sprawy z elementem niemieckim. Tam, gdzie był jakikolwiek element niemiecki, czy jakaś firma niemiecka, czy obywatel niemiecki był poszkodowany, czy obywatel niemiecki wytaczał sprawy, to oczywiście sądziły sądy niemieckie wtedy, żeby to było jasne. Ale tam, gdzie były sprawy między Polakami, czy Polak na szkodę Polaka popełnił, to w większości te sprawy prowadziły sądy polskie. Oczywiście sądy niemieckie mogły przejąć, gdyby chciały. I też był ten dylemat po 1945 roku. Uznano, że honorujemy te wyroki, żeby nie było bałaganu prawnego, tak? A dajemy obywatelom prawo w ciągu pół roku. Mogą... Znowu nie było tam śladowa ilość, jak podają statystyki. Więc te problemy związane z tym, jak podchodzić do prawa, no które było nieprawe, tak? Bo chodziło... Prawo pochodziło z nieprawego łożu, mogę tak powiedzieć, tak? No ale to było jakieś prawo. Na straży tego prawa został ten przymus państwowy, tak? w oparciu o te reguły ustanowione przez to nieprawe prawo. No ludzie żyli przez lata. Jakbyśmy teraz przekreślili dekret o reformie rolniczej, to byłaby rewolucja kolejna w Polsce. Tak? Trzeba byłoby te ziemie, które mają już teraz wnuk, to mają prawnuki, albo może wnuki tych, którzy zostali z reformy rolnej, zwracać odszkodowania. To Trybunał Konstytucyjny powiedział, zamykamy tą klauzulę, honorujemy te stany prawne. Jeżeli te czynności były dokonane zgodnie z tym, cudzysłowie, prawem, nieprawym, tak? No to nic się nie da zrobić. To ma, jak były z naruszeniem tego nieprawego prawa dokonane, tak? Nieprawego w sensie pochodzenia, o to mi chodzi. Legitymacja władzy. To wtedy oczywiście możemy to wzruszać. I tak właśnie podchodzimy do tego dekretu. Mówię, on do tej pory obowiązuje, ten artykuł pierwszy tego nieprawego dekretu.
Jeszcze pytanie do pana doktora. Panie doktorze, czy zachowała się, bo pełna nazwa teraz danego aresztu śledczego i zakładu karnego przy Rakowiecka 37 to jest Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL. Czy jest jakaś ewidencja, czy udało się zachować, czy ustalić dokładną ilość osób, które przewinęło się przez to miejsce do października 1956 roku? Bo w zasadzie każde ważniejsze śledztwo warszawskie, poza tą grupą komunistów, o której mówiłem, Lechowicz, Jaroszewicz i sprawy rozwojowe plus Gomułkowie, małżeństwo Gomułków, oni byli w Międzyszynie, ale większość spraw politycznych dotyczyła, czy osoby te przewijały się głównie, jeśli chodzi o te najważniejsze sprawy, przez areszt na Rakowieckiej. No, tam działało biuro śledcze MBP.
To znaczy tak, najważniejsze osoby, ponieważ część akt jest zachowanych, więc nawet jeżeli nie mamy ich w księgach więziennych, to możemy ich z akt penitencjarnych bądź śledczych ustalić, że rzeczywiście siedzieli na Rakowieckiej. Natomiast musimy pamiętać, że było coś takiego jak konkretna liczba więźniów, etat był, że tak powiem, na konkretną liczbę więźniów. On się oczywiście zmieniał z roku na rok. Natomiast było coś takiego jak poza etatem, czyli poza rejestrem także byli więźniowie. Musimy pamiętać, że więźniowie byli zarówno departamentu później 10, tak? Czyli ta 12 była specjalnie, pawilon 12 był specjalnie dla nich zbudowany, czyli dla komunistów w wyniku wewnętrznych walk i tam oni siedzieli w zupełnie innych warunkach, o wiele lepszych niż więźniowie pawilonu 10, który znowu podlegał oraz troszeczkę podziemia, tam były wydzielone cele w pawilonie ogólnym, który podlegał znowu pod ten departament śledczy, czyli pod bezpośrednio Duszę i Różańskiego. Więc to jest jakby rozróżnienie, że byli i tacy więźniowie. No i oczywiście cały czas, bo musimy sobie to uświadomić, że do 2016 roku byli także więźniowie kryminalni, tak? Cały czas kryminalni czy skarbowi byli, także przebywali na Mokotowie.
To tylko jeszcze chciałbym dopytać, bo to też padło w filmie, to jest znowu ten paradoks rozliczeń ze stalinizmem, że niewiele osób znalazło się za kratami, a ci, którzy znaleźli się, byli związani z owym biurem śledczym, jego kwestiami ujawnionymi głównie przez właśnie Józefa Światło, także na antenach, na falach Radia Wolna Europa. Czy Józef Różański, Romkowski, Fejgin też w więzieniu na Rakowieckiej odbywali swoje wyroki?
W czas śledztwa byli na pewno. Przesiadywali tam, natomiast oni też bardzo szybko wyszli, bo amnestia ich objęła za chwilę. Także to
co najmniej pół wyroki od
tak,
razu
tak,
po orzeczeniu.
Więc mieli tak, skrócone wyroki. Natomiast, proszę Państwa, z tych osób, które tak naprawdę dostałoby wyrok, mówię, że dostało, to jest jeden wymieniony przez Komisję Mazura, oficer informacji wojskowej, niejaki Marian Friedman, który został aresztowany, od razu go objęła amnestia i on się odwołał do tej amnestii. Znaczy on uznał, że on walczył, jako komunista walczył o słuszną sprawę i jego nie może objąć amnestia, bo on nie był bandytą. On tak uznał, odwołał się do tego i rzeczywiście sąd się przychylił do tego i prokuratura wojskowa wystąpiła z aktem oskarżenia. Ponieważ on się przewijał w Komisji Mazura, więc bezpośrednio śledztwo na jego temat i materiały go obciążające oczywiście były, więc prokurator bardzo szybko nastąpił akt oskarżenia. I w tym momencie Friedman dość poważnie zaczął chorować do tego stopnia, że zmarł. W trakcie właściwie pierwszej, która miała się odbyć, sprawy sądowej, zmarło się mu. Natomiast jest duże prawdopodobieństwo, że on rzeczywiście dostałby wieloletnie więzienie za to co zrobił, co robił, prawda, jeszcze jako oficer informacji. Natomiast taką ciekawostkę powiem, że w Komisji Mazura też się niejaki Mioduszewski przewija, który także był uznany za jednego z winnych i który później był twórcą nowego kodeksu karnego.
Krystian Mioduszewski.
Tak, z 69, znaczy wszedł od 1 stycznia 70 roku. I to też jest ciekawe, że on dalej funkcjonował i nawet tworzył dalej to prawo komunistyczne.
Jak pan doktor wymienia te osoby, no to ja wspominam własną sprawę. W 2001 roku rozstrzygałem w głośnej sprawie Humera. Ten Humer wtedy miał 83 albo 4 lata. Myśmy kasację oddalili, ja byłem sprawozdawcą. To był wyrok sądu rejonowego warszawskiego. Tam była bodajże grupa 8 albo 9 funkcjonariuszy MBP. To była kolejna sprawa rozliczeniowa po tylu latach. Sąd rejonowy w Warszawie ich skazał na karę wieloletniego pozbawienia wolności. Oni złożyli rewizję do sądu okręgowego. Okręgowy to otrzymał w mocy i myśmy rozpoznawali kasację. Ja byłem w składzie, byłem sprawozdawcą. Myśmy tę kasację oddalili, tych obrońców. I tam było chyba 7 albo 8 właśnie funkcjonariuszy MBP-u skazanych za zbrodnie z lat stalinowskich i chyba Humer został skazany na 8 albo 9 lat pozbawienia wolności. I on w trakcie odbywania kary na Mokotowie przebywał w wieku 80 kilku lat, zmarł. On zmarł w zakładzie karnym. Albo w zakładzie karnym bezpośrednio, albo w szpitalu więziennym.
Tak, chyba w szpitalu bardziej, ale tak, też tak. Na terenie...
To był 2001 rok, 2001-2002.
Tak, to była po 90 roku chyba najgłośniejsza sprawa, tym bardziej, że jeszcze zeznawali żyjący wówczas więźniowie. Tak, między innymi chociażby Maria Hatowska, czy znany generał Skalski, tak, który zresztą bardzo w tej sprawie Humera dość mocno już nie pamiętał i zaczął opowiadać z pamięci pewne rzeczy, które się w ogóle nie zgadzały z faktami, ale okazało się, że Skalskiego zdołano w 56 czy 7 przesłuchać, jak siedział w więzieniu, jeszcze zanim wyszedł za amnestią, gdzie już prokuratorzy właśnie w sprawie Romkowskiego, Różańskiego, Fejgina objeżdżali więzienia i zbierali zeznania. Między innymi, mimo że nie dotyczyły te rozliczenia podziemia zbrojnego, to oni jednak od tych żołnierzy zbierali zeznania świadczące o tym, w jaki sposób wymuszano na nich zeznania. Oni wszyscy nie mogli się odwołać, ale byli za amnestią, prawda, ich wypuszczeni. Natomiast rehabilitacji nie mieli praktycznie żadnej, ale dzięki tym zeznaniom zachowały nam się sprawozdania po prostu z niektórych więźniów z Mokotowa, którzy później jeszcze w sprawie Humera występowali. Jakby ta sprawa Romkowskiego weszła w sprawę Humera, to znaczy te zeznania poszczególnych osób, co spowodowało, że rzeczywiście można było sądzić ich wtedy.
I jeszcze, proszę Państwa, nawiązując do tych rozliczeń, o których tutaj mówimy, że po latach ta sprawiedliwość przychodziła, ale oczywiście w mikroskopijnym zakresie, żeby to było jasne, to wspomnę sprawę jednego polskiego sędziego, jedynego polskiego sędziego, skazanego za przestępstwo z mordu sądowego. To była głośna sprawa, 52 rok. Młody polski lotnik ucieka samolotem, chce wylądować na lotnisku w Austrii, w strefie amerykańskiej, popełnia błąd i ląduje w strefie rosyjskiej. Następnego dnia Rosjanie, Sowieci, przewożą go raz samolotem do Polski. Sąd Wojsk Lotniczych, miał siedzibę wtedy w Warszawie, taka instytucja istniała, w błyskawicznym tempie, w ciągu 7 dni po przewiezieniu go do Polski, tego lotnika, to wszystko jest sierpień 52. Konstytucję PRL uchwalił 22 lipiec 52. Ja te akta widziałem. Skazuje go na karę śmierci. W ciągu 6 czy 7 dni Naczelny Sąd Wojskowy, dzisiaj niektóre tu persony były wymieniane z Naczelnego Sądu Wojskowego, oddala rewizję obrońcy. Bierut błyskawicznie z prawa łaski nie korzysta. I bodajże 29 albo 31 sierpnia ten młody lotnik, 24-letni młody człowiek, został stracony. Dlaczego o tym mówię? Otóż dlatego, że ten jego czyn byłby objęty amnestią, która była planowana w związku z uchwaleniem konstytucji. O tej amnestii też w tym filmie myśmy wspominali. Ta amnestia była w listopadzie. I ten czyn tego lotnika, na mocy amnestii, kara byłaby zamieniona na karę 15% wolności. Klasyczny mord sądowy. Chciano człowieka stracić. Mimo, że on żadnych tajemnic nie przekazał, bo z tym samolotem go Rosjanie tu przywieźli. Nawet z punktu widzenia od tej strony patrząc, tak? Sądzi go sędzia Bogdan Dzięcioł, liczący też 24 lata wtedy. Podpisuje ten wyrok w pierwszej instancji kary śmierci, czyli akceptuje, zdania odrębnego nie składa. Sprawiedliwość go dosięga, gdy ma 95 lat. I Wojskowy Sąd w Warszawie Okręgowy, Anno Domini w 2023 roku, skazuje 95-letniego byłego sędziego, który wydał ten haniebny wyrok na tym lotniku, na karę 5 lat pozbawienia wolności. Sędzia w momencie skazania, ten eks-sędzia liczy 95 lat. 28-rocznik urodzony, mamy rok 2023. Sędzia składa, jego obrońca składa apelację do Sądu Najwyższego, bo tu, jeśli chodzi o sądy wojskowe, to teraz, współcześnie, to od wyroków wojskowych, sądów okręgowych, bo mamy w Polsce garnizonowe sądy wojskowe, okręgowe, od wyroku sądu garnizonowego jest odwołanie do sądu okręgowego, ewentualnie kasacja do Sądu Najwyższego. A jak w pierwszej instancji orzeka sprawę w sprawie sąd okręgowy wojskowy, to drugą instancją jest Sąd Najwyższy. I kasację też do Sądu Najwyższego. Dwa razy taką sprawę badamy. No więc on, jego obrońcy złożyli apelację. Sąd Najwyższy miał sprawę rozpoznać, gdy się okazało, że stan zdrowia jest taki, czy on może przed sądem stawać. No lekarze uznali, że z uwagi na stan zdrowia nie można go dalej sądzić. No w związku z tym postępowanie zostało zawieszone przed Sądzie Najwyższym w 2024 roku. Zostało zawieszone. No okazało się, że w 2025 roku wiosną 97-letni Bogdan Dzięcioł zmarł, prasa podawała. No i Sąd Najwyższy w takim układzie co mógł zrobić? Musiał ten wyrok uchylić, tak? Bo nieprawomocny, musiał go uchylić, musiał postępowanie umorzyć. Ale mówię o tej sprawie, bo to jest jedyna sprawa sędziego z okresu stalinowskiego osądzonego, przynajmniej w pierwszej instancji nieprawomocnie, za zbrodnię sądową, mającą postać mordu sądowego. Ja muszę Państwu powiedzieć, że niejednokrotnie sam przeżywałem katusze, gdy musiałem podejmować decyzję w sprawach funkcjonariuszy Urzędów Bezpieczeństwa. Dlaczego przeżywam katusze? Bo miałem oskarżonego funkcjonariusza UB, mającego 83 lata. I ten funkcjonariusz UB mieszka w Koszalinie. A w 1946 roku, 7 roku, on był funkcjonariuszem w Jaśle. I w Jaśle się znęcał, powiedział zbrodnie komunistyczne, wobec żołnierzy Armii Krajowej. Ci żołnierze Armii Krajowej teraz też mają po 84-85 lat. No i do mnie ten sąd występuje w Tarnobrzegu, powiedzmy, czy w Rzeszowie, do Sądu Najwyższego, bo takie prawo ma Sąd Najwyższy, żeby tę sprawę przekazać do sądu w Koszalinie, no dlatego, że z uwagi na stan zdrowia, ten, że funkcjonariusz UB, który jest w Koszalinie, nie może podróżować. On może być tylko przesłuchiwany na rozprawie maksymalnie przez 3 godziny co 2 tygodnie. Tak? No i mam teraz taki dylemat. Czy tę sprawę do Koszalina przekazać? Chociaż wiem, że wtedy ci świadkowie z tego Jasła na drugą krańc Polski będą jechać do tego Koszalina po to często, żeby klamkę podsałać, bo on będzie chory, nie przyjdzie na sprawę, tak? Czy też, czy ten sąd w Koszalinie będzie przysłuchiwał w drodze pomocy prawnej tych świadków z tego Jasła, tych starszych panów już teraz, powiedzmy. Przykładowo Jasło, żeby to było jasne. Tutaj wam podaję. No, czy jaki to będzie proces wtedy, tak? Tam go słuchamy, a tutaj w drodze pomocy wideokonferencje można robić. Ale zawsze szansę dawałem, żeby te sprawy zakończyć, tak? To jest właśnie to, jak ta... Nie wyciąga się w Polsce wniosków z historii. Mieliśmy ten 56 rok, ale mamy rok 90. Wspominał tutaj, która jest pań o tym, że Srodzisko Stęckie samo się oczyści, tak? Tak uważano, tak? I kiedy mój patron, o tej sprawie też publicznie mówiłem, mój patron z Lublina, pan sędzia Kielasiński, który napisał wstrząsającą książkę, raport o zabijaniu, napisał o najkrwawszym okresie w polskim sądownictwie. To jest okres październik 44, kwiecień 45, kiedy właśnie sądy wojskowe sądzące na zamku, który był więzieniem w Lublinie, skazały kilkuset żołnierzy Armii Krajowej. I te wyroki w większości były wykonane. Procentowo liczba wykonanych wyroków śmierci była największa w tamtym czasie. I właśnie ojca tego mojego patrona, tego sędziego Kielasińskiego, on był lekarzem Okręgu Armii Krajowej. Został zatrzymany przez Śmierz w 1944 roku w październiku i sądzą go w grudniu, 5-6 grudnia 1944, w procesie kiblowym na zamku, w więzieniu na zamku w Lublinie, bo zamek w Lublinie to był więzieniem, na zamku w Lublinie, w celi. Sądzi go przewodniczy prawnik z Rosji, Sowiet z Charkowa, po Uniwersytecie w Charkowie, a z boku siedzi dwóch prawników polskich. Jeden kończył Uniwersytet Jana Kazimierza i aplikację sądową przed wojną, a drugi był po Uniwersytecie Wileńskim. I skończył, a był asesorem jednym z tych sądów wschodniej Polski. Wykształceni prawnicy. I oni go skazują na karę śmierci. Uzasadnienie jest dwuzdaniowe. Rzymierski za 3 dni, bo tam musiał zatwierdzić naczelny dowódca wojskowy, nie korzysta z prawa łaski i następnie z wykonania wyroku śmierci. I ten mój patron po 56 roku chciał wznowić ten proces. Okazało się, że odsyłali go do Kajfasza w Warszawie. Akt nie można było. W ogóle o sprawie nic nie wiedzą. Sprawa jaka była, nikt nic nie wie. Rozpłynęła się, tak? Dopiero pod koniec 80. udało mu się akt otworzyć tego procesu i go Sąd Najwyższy w 90 roku uchylił tamten wyrok tego sądu garnizonu lubelskiego z grudnia 44 roku i tego jego ojca uniewinnił. I on teraz ustalił, że żyją ci sędziowie, którzy wydali zbrodniczy wyrok. Skazali za czyn, który nie był przestępstwem. Uzasadnili karę śmierci, całe uzasadnienie to były 2 zdania. I on idzie w tym 90 roku, już był wtedy ten mój patron prezesem po tych przemianach ustrojowych w Polsce, prezesem Sądu Wojewódzkiego, więc to nie idzie, jak to mówią, człowiek z ulicy, tak? Tylko idzie no niby jakiś urzędnik, tak? No prezes sądu. Idzie do poprzednika IPN-u. Była komisja badania zbrodni hitlerowskich. No i mówi, proszę państwa, jest mord sądowy. Ci ludzie żyją, są adwokatami. Jeden gdzieś w Zielonogórskim był adwokatem, a drugi był adwokatem w Koszalińskim lub Szczecińskim, na północy Polski. Bo ci sędziowie wojskowi, żebyście państwo wiedzieli, większość z nich przeszła do adwokatury. Tak? Bardzo duża grupa do adwokatury przeszła, w latach 50. jeszcze. I on daje temu prokuratorowi, mówi, panie, macie materiały tutaj, wszczynajcie postępowanie o zbrodnię sądową. A prokurator mówi do niego tak, panie prezesie, nas tu jest tylko 2 w tym oddziale, a mamy 3000 spraw. Widzicie? Rządzi Solidarność. Nie było zainteresowania, żeby te piony wtedy wzmocnić, które tymi sprawami zajmowały się. Oczekiwanie było duże, tak jak w 56 roku. Tak? Ci panowie wtedy, ci obaj, to mieli po 70 kilka lat. Jeszcze byli zdatni do osądzenia. Można było słodzeniem ich osądzić. Tak? Teraz to mają, gdyby żyli, mieliby ponad 100 lat. To byłoby tak, jak sprawdzić. Tak, gdyby żyli. Oczywiście. No. Także to jest to zaniechanie początku lat 90. Jedyny osądzony, to właśnie był wspomniany przeze mnie dzisiaj nieprawomocnie, ten sędzia wojskowych sądów. I było to, o czym ja wspominałem, było to postępowanie dyscyplinarne za tą satę sekcję tkaniny, gdzie ten jeden prezes Rubinow, prezes Sądu Wojewódzkiego w Warszawie, został dyscyplinarnie, w zasadzie pogłaskany, nieukarany, bo go w stan spoczynku przeniesiono. Dlaczego poumarzano pozostałe sprawy? Bo w tamtym czasie były bardzo korzystne z punktu widzenia sędziów przepisy dyscyplinarne. Przepisy dyscyplinarne w PRL-u do połowy T tego wieku, do pierwszej dekady, do początku tego wieku, tego do XXI wieku, do początku, przewidywały się sprawa dyscyplinarna sędziego przedawnia w ciągu 3 lat. Więc jeżeli oni popełnili te czyny przy orzekaniu, powiedzmy w 1953 roku, a oni w 1957 roku pochylili się nad sprawą, to też było przedawnione, musieli umorzyć, tak? Dopiero po 2000 roku wydłużono te przedawnienia spraw dyscyplinarnych sędziów, okresy są już dłuższe. To oczywiście te sprawy dyscyplinarne to jest jeden obszar, bo są również postępowania karne. No ale z karnymi to mamy sytuację taką, że mamy tego jednego sędziego osądzonego za zbrodnie stalinowskie. Dużo. Mamy więcej natomiast osądzonych funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa. To jest ta sprawa, o której pan doktor mówił. No i ta sprawa Humera i innych, o której ja państwu wspominam. Jeszcze kilka takich spraw się odbyło.
Tak, jeszcze w Głównym Zarządzie Informacji jeszcze była sprawa Kochana i Notkowskiego, ale ona się też skończyła amnestią, więc ostatecznie oni dostali jakieś krótkie wyroki i za amnestią wyszli. I to właściwie wszystko, bo nie było jakoś większych takich spraw. Jedynie Frydman był wyjątkiem, ale odwołał się od amnestii. I też amnestii, co ciekawe, z 1952 roku, mimo że amnestia była w 1957. To ich wszystkich, jako funkcjonariuszy i oficerów, amnestia objęła z 1952 roku, co ciekawe.
Może były czyny popełnione przez
52 roku. Może oni się odwołali do tego właśnie.
To była korzystniejsza amnestia. Musieli
jeszcze tak. Na koniec jedno pytanie, panie sędzio. Jak sobie poradzić, bo to nie jest tak, że my jesteśmy jako jedynym krajem, który jest w sytuacji kraju post-totalitarnego, autorytarnego później. To już jest kwestia oczywiście nazewnictwa, etykiet czy definicji. Czy jest pan w stanie wskazać kraj, który poradził sobie z tą przeszłością albo komunistyczną? No bo w przypadku Niemiec jest na przykład praca historyków, którzy wskazywali na taką bardzo ciekawą rzecz, że na przykład po okresie już zakończenia II wojny światowej, że w pewnym momencie w niemieckim Ministerstwie Sprawiedliwości, które też miało, zachodnio-niemieckim, które miało ścigać zbrodniarzy hitlerowskich, nazistowskich, niemieckich z okresu II wojny światowej, pracuje więcej byłych członków NSDAP niż w okresie funkcjonowania tego systemu.
Poruszył pan, panie rektorze, kapitalny problem. Otóż
to jest kwestia, która przed Henryka Grudzińskiego stale się pojawiała w literaturze.
Otóż jeśli chodzi o Niemców, to znane są mi tylko orzeczenia sądów amerykańskich, które orzekały na terenie okupowanych Niemiec i tam był taki głośny proces prawników niemieckich. I tam wśród tych grupy tych prawników, bynajmniej tam było 8 albo 9, było kilku sędziów, to mamy raz. Skazanie. Następnie Niemcy, tak jak pan mówi, zaakceptowali to co status quo, nie zaczepiali tej grupy i dopiero były naciski medialne, manifestacje się odbywały w Niemczech, to jest przełom lat 50., 60., że coś z tymi sędziami hitlerowskimi trzeba zrobić, którzy stosowali prawo hitlerowskie, wydawali zbrodnicze wyroki. No i w końcu oni wprowadzili do swojej ustawy o sędziach, ale to są lata 60. ubiegłego wieku, przepis, który pozwalał na przeniesienie takiego sędziego przymusowo na emeryturę, jeżeli on wydawał oczywiście rażąco surowe wyroki. I w oparciu o ten przepis, nie pamiętam, ale zdaje się 9 albo 10 sędziów wysłano na przymusową emeryturę, wcześniejszą emeryturę. To była jedna grupa. Czy Niemcy to przerobili? Mamy Zjednoczenie Niemiec w 90. roku. Mają grupę sędziów z NRD, którzy skazywali za przekroczenie granic, ucieczkę z NRD na kary bardzo surowe, którzy skazywali za działalność opozycyjną na kary bardzo surowe, czasami nawet za czyny, które nawet formalnie podlegały pod te przepisy. I co z nimi zrobić? Tu się Niemcy jednoczą. Więc Niemcy u siebie prowadzili weryfikację sędziów, czyli wszyscy sędziowie z NRD przeszli przez tak stosowną weryfikację i tam w zależności od landów. W Berlinie to pozostało w sądownictwie 50% teraz orzeka sędziów z dawnego NRD. Ale na przykład w tym landzie, tym północnym, NRD-owskim, 70%, 80% w tych granicach zachowała się taka teraz sędziowska po tej weryfikacji. Natomiast były również procesy karne i skazano za zbrodnie sądowe, za nadużycie prawa do sądzenia, naginanie prawa, takie mają Niemcy takie przestępstwo, naginanie prawa przez sędziego, skazano około 120 sędziów, z tego na karę bezwzględną pozbawienia wolności bodajże 2 czy 3. Pozostali byli skazani przez sądy niemieckie na kary grzywny albo na kary pozbawienia wolności z zawieszeniem. I to było rozliczenie tego okresu z Niemiec z sądownictwem NRD-owskim. Niemcy mówią, że oni po doświadczeniach z rozliczeniem, właściwie nie rozliczeniem, sądownictwa z okresu III Rzeszy Niemieckiej. Myśmy natomiast skazali jednego sędziego niemieckiego. Polski sąd go skazał. To sąd go skazał w Katowicach w latach 40. za wydawanie wyroków w sądzie niemieckim, które podpadały niektóre sprawy Polaków, jeżeli było przeciwko państwu niemieckiemu, to sądził się sąd niemiecki, bo były interesy, jak powiedziałem wcześniej, niemieckie naruszone. I tamten sędzia, co ciekawe, niemiecki, został w pierwszej instancji przez sąd polski uniewinniony. Uważano, że on działał lege artis. Te przepisy wykładał zgodnie z sumieniem i nie wykroczył literalnie poza brzmienie tego prawa, które stosował. Prokurator się odwołał do Sądu Najwyższego Polskiego. Sąd Najwyższy to uchylił to orzeczenie i ponownie rozpoznając sprawę, sąd polski skazał sędziego niemieckiego za orzekanie w sprawach dotyczących Polaków na karę w zawieszeniu pozbawienia wolności. To była jedyna sprawa z kolei sędziego niemieckiego orzekając w sądach niemieckich na terenie tutaj okupowanej Polski.
A panie sędzio, nie jeśli było, chodzi o kwestie nie było, postkomunistyczne...
Była, nie rozliczono sądownictwa. Byłem w Portugalii, po Salazarze. Żadnego ruchu nie było. Cała ta grupa sędziów, którzy orzekali w okresie tego, gdy Salazar rządził Portugalią, przeszła do tego nowego systemu. Podobnie było w Grecji. Także Francuzi zrobili, jak ta marionetkowa Francja, która była pod rządem marszałka Petain, upadła. No i później co z tymi sędziami robić? I zrobili coś w rodzaju takiej niemieckiej weryfikacji. Z tym, że również większość tych sędziów orzekających we Francji, tej Petaina, przeszła do tej Francji rządzonej przez de Gaulle'a w 1944 roku.
Musimy postawić już kropkę. Bardzo dziękuję moim rozmówcom. Pan sędzia Wiesław Kozielewicz. Pan doktor Bartosz Kapuściak.
Dziękuję bardzo.
I jeszcze raz brawa dla Rafała Garemka. I bardzo Państwu dziękuję za obecność. Dziękuję Pani Dyrektor za zorganizowanie tego seansu i tego spotkania. Dziękuję bardzo.